Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Pani Doktor za jej zaproszenie. I proszę Państwa, zaraz się tylko poram z butelką, bo chciałbym, proszę nie traktować tego gestu symbolicznie jako motta do mojego wykładu. Postaram się nie uprawiać wodolejstwa. Natomiast temat jest, powiedziałbym, dosyć wymagający, więc myślę, że nieco wody się tutaj przyda. Proszę Państwa, mam mówić o dogmie 95, o ruchu, który poruszył krytykę filmową, poruszył wielu filmowców w połowie lat 90., akurat w stulecie kina, i został wywołany w niewielkiej, można powiedzieć, prowincjonalnej kinematografii, która na dobrą sprawę przeżywało od wielu, wielu lat głęboki kryzys. I warto może parę słów powiedzieć tutaj na temat tła historyczno-filmowego, tym bardziej, że ono będzie w jakiś sposób tutaj też istotne. Mianowicie Duńczycy mieli dwukrotnie, można powiedzieć, takie swoje 5 minut w historii kina. Raz przed I wojną światową, kiedy to Ole Olsen, bardzo przedsiębiorczy, najpierw właściciel kina, a potem producent filmowy, stworzył wytwórnię najstarszą na świecie, Nordisk Film, która notabene działa po dzień dzisiejszy, i potrafił zorganizować taką produkcję, która rzeczywiście rozeszła się nieomal po całym świecie. Nordisk Film miał filię nie tylko w różnych krajach europejskich, ale również w Ameryce, nawet w Ameryce Południowej. Filmy Duńczyków ogromnie się podobały. To były takie dekadenckie melodramaty reżyserowane przez na tamte czasy bardzo pomysłowych reżyserów i przede wszystkim operatorów. To Duńczycy wylansowali formułę melodramatu, wcale nie David Ward Griffiths. W każdym razie był to rzeczywiście okres świetności. Potem to kino duńskie bardzo podupadło, chociaż wylansowało swoje gwiazdy, między innymi taką pierwszą diwę melodramatu, wampa filmowego, femme fatale, mianowicie Aste Nielsen, był tam Waldemar Psilander, byli inni świetni też reżyserzy. W każdym razie trwała ta passa przed I wojną światową, potem w dużej mierze I wojna światowa nadszarpnęła to imperium Ole Olsena. No i potem rzeczywiście były całe długie lata kryzysu, jeszcze lata 20. tam gdzieś ta pojawiła się taka para, taki pierwszy duet filmowy, komediowy, Pat i Patachon, ale potem lata 30., 40. to już była naprawdę straszna posucha w tym kinie duńskim. Prawdę mówiąc, jeden wybitny reżyser pochodził z tego kraju. Klasyk kina niemego, potem również dźwiękowego, który jednak był takim outsiderem. Właściwie robił te filmy po zadaniu. Myślę tutaj o Karlu Teodorze Dreyerze. Autor takich wspaniałych filmów jak Męczeństwo Joanny d'Arc, czy też Słowo, Dni gniewu, Gertruda. Ale powiadam, to był wielki jakby samotnik kina duńskiego. Można powiedzieć, że nowa fala jakoś to kino duńskie, powiedziałbym, ominęła w dużej mierze. To znaczy było tam parę filmów z zakresu tak zwanego realizmu społecznego, no, ale oni jakoś tak próbowali połączyć kino komercyjne z tymi właśnie odkryciami nowej fali. Powstał tam jeden wybitny film, Głód Henninga Carlsena, według słynnej powieści Knuta Hamsuna, ale prawdę mówiąc niewiele się też tam działo w okresie nowej fali. W latach 80. nieoczekiwanie Duńczycy dali o sobie znać, mianowicie w krótkim dystansie powstały dwa świetne filmy, które już to zdobywały nagrodę Oscara, już to Złotą Palmę w Cannes. Mianowicie myślę tutaj o Uczcie Babette, Gabriela Axela i o filmie Billego Augusta Pelle Zwycięzca. No i potem w gruncie rzeczy znowu niewiele ciekawego, w takiej, jak mówię, bardzo zaściankowej kinematografii. Oczywiście lata 70., myślę, że Państwo kojarzycie, powstała cała seria filmów pod tytułem Gang Olsena. Notabene ten Olsen, tak został ten przywódca tego gangu nieudaczników, został w ten sposób nazwany na cześć właśnie tego fundatora kina duńskiego jeszcze z czasów kina niemego. I takim rzeczywiście pierwszym reżyserem, którego kariera stopniowo nabierała rozpędu, był Lars von Trier. No, dzisiaj jeden z czołowych autorów kina europejskiego, postać bardzo, powiedziałbym, głośna, kontrowersyjna, no, bywa nazywana, jak to często Francuzi mówią, l'enfant terrible kina europejskiego. Ostatnio o nim jakby trochę mniej słychać i został, myślę, że w jakiś sposób też zmarginalizowany po słynnym skandalu wywołanym na festiwalu w Cannes kilka lat temu, kiedy to wypowiadał się przychylnie o Hitlerze, co jest tutaj jakby zgodne z takim jego prowokatorskim temperamentem. Lars von Trier, o którym może jeszcze więcej powiem, ponieważ rzeczywiście, chociaż dzisiaj akurat nie będziemy oglądali jego filmu, tylko film Festen Tomasa Winterberga, jego bliskiego współpracownika. Lars von Trier już w połowie lat 90. był rzeczywiście reżyserem bardzo znanym, no, uhonorowanym licznymi nagrodami, autorem takich filmów jak Żywioł zbrodni, jak Europa, jak Epidemik, jak Przełamując fale, za który dostał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, też takiego głośnego serialu telewizyjnego Szpital. I w roku 1995, akurat setną rocznicę kina, Lars von Trier w Paryżu, w Teatrze Odeon, przy okazji jednej z konferencji poświęconych właśnie stuleciu kina, to było w marcu, bodaj 20 marca, ponieważ 22 marca 1895 roku akurat była pierwsza projekcja braci Lumière, jeszcze przeznaczona tylko dla środowiska branży fotograficznej. Otóż zaproszony na tę konferencję, von Trier wstał, wyszedł na scenę i powiedział, że on tutaj nie będzie zabierał głosu w dyskusji, ponieważ grupa filmowców, którą reprezentuje, nie udzieliła mu tego typu pozwolenia, natomiast chce odczytać manifest Stowarzyszenia Dogma. Dogma 95. Ten manifest został podpisany przez niego i przez Tomasa Winterberga, chociaż w istocie rzeczy główne idee w nim zawarte były autorstwa Iombus Spiritus Movens, tego całego przedsięwzięcia, były autorstwa właśnie Larsa von Triera. Trzeba zresztą powiedzieć, że on tego typu manifesty pisał wcześniej, to znaczy każdy ze swoich wcześniejszych filmów w tak zwanej trylogii europejskiej, czyli wspomniany przeze mnie element, czy Żywioł zbrodni, Europę i Epidemik, poprzedzał też takimi manifestami. Te manifesty jakby no, podkreślały jego wielką miłość, namiętną miłość do kina. I on zarzucał właściwie całej kinematografii europejskiej, ale przede wszystkim amerykańskiej. A trzeba powiedzieć, że jest on takim bardzo antagonistą w ogóle Ameryki, amerykańskiego stylu życia. Potem stworzył dwa filmy, miała być nawet cała trylogia amerykańska. Na razie powstał Dogville i Manderley. Nigdy zresztą w Stanach nie był, ponieważ jedną z jego licznych fobii, a jest to straszliwy neurotyk, jest niechęć do podróży samolotem. No w każdym razie te filmy, te manifesty, które poprzedzały te wcześniejsze filmy i które właściwie przechodziły bez echa, tutaj w tej książce, o której pani doktor wspomniała, Spowiedź dogmatyka, można je przeczytać. On deklaruje swoją namiętną miłość do kina i zarzuca właściwie całej kinematografii, zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej, jakąś taką letniość, powierzchowność, brak namiętności. Więc to ten jak gdyby ten dyskurs za pomocą manifestów już wcześniej mu się przydarzał, aczkolwiek tutaj dokonał rzeczywiście starannie przygotowanej akcji, ponieważ po odczytaniu tego manifestu Dogma 95 rozrzucił, a wcześniej robił próby, rozrzucił czerwone ulotki po sali, które powoli opadały. No i oczywiście dziennikarze, którzy tam byli, natychmiast tutaj podjęli ten temat. I co się okazało, że ten taki rodzaj happeningu, który zorganizował, właściwie no, przyniósł zupełnie nieoczekiwany skutek. W istocie wydawało się, że to jest jakiś taki kaprys, przelotny żart. Podobno Trier z Winterbergiem ułożyli ten manifest w ciągu kilkudziesięciu minut, to znaczy manifest Dogmy 95, że cała jakby ten seans autorski odbywał się w atmosferze dość ludycznej, wśród żartów i wydawało się rzeczywiście, że to przejdzie bez echa. Tymczasem, co się okazało, ten manifest no, zrobił wielkie wrażenie i ten zbiór zasad, które proklamował w tym manifestie Dogma 95 Lars von Trier z Winterbergiem, no, był zbiorem zasad, które szybko, no, zostały jak gdyby, znaczy szybko jak szybko, ponieważ pierwsze filmy Dogmy według Dogmy powstały kilka lat wcześniej, znaczy kilka lat później, przepraszam, ale już pewne ślady tego typu stylistyki można było obserwować zarówno w filmie Epidemic, a zwłaszcza w szpitalu, w tym właśnie serialu, o którym wspomniałem. Tu trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, że był to akurat okres, kiedy zmieniała się technologia kina. To znaczy kino przechodziło z taśmy optycznej na zapis cyfrowy. Już szpital właśnie został zrealizowany za pomocą właśnie tej taśmy, tej kamery cyfrowej. I to jak gdyby ta rewolucja cyfrowa, która właśnie zaczynała się w połowie lat 90. wywarła bardzo duży wpływ na tę estetykę proklamowaną przez manifest Dogmy. Trzeba od razu powiedzieć, że być może ten rozgłos, który zyskał ten manifest, wynikał z takiej, powiedziałbym, jałowej epoki postideologicznej, którą były jeszcze lata 90., 2000. Teraz wydaje mi się, że znowu ideologia naciera. Natomiast wtedy ktoś, kto właśnie ogłosił taki manifest, to mógł zwrócić na siebie uwagę. Trzeba od razu zresztą powiedzieć, że ten manifest to nie było specjalnie nic nowego. Tutaj warto, że tak powiem, uczynić dygresję historyczną i sięgnąć nieco w głąb historii kina i zauważyć, że podobne manifesty, które jakby no, opierały się na takich założeniach, powiedziałbym, fundamentalistycznych, takiej estetyki fundamentalistycznej, przytrafiały się znacznie wcześniej. Namiętnym też, jeśli chodzi o taką stylistykę radykalną, namiętnym manifestantem w kinie w latach 20., czy raczej na początku lat 20. był Dziga Wiertow, rosyjski dokumentalista, który no, całą kinematografię, tu zresztą widać pewne zbieżności, całą kinematografię dyskredytował, kinematografię fabularną, burżuazyjną, która uważał, że jest bardzo zakłamana i oddala się od prawdy i on sam właśnie głosił to kino oko, kino prawda, więc powiedziałbym kult maszyny, kamery, oczywiście to wszystko było gdzieś tam w duchu futurystycznym, ale naprawdę Wiertow tutaj rzeczywiście też jak gdyby sięgał do źródeł, bo powiedziałbym, że u źródeł tych kolejnych manifestów jest kino limierowskie na dobrą sprawę. To znaczy ten cudowny wynalazek braci Limier, te pierwsze filmy dokumentalne, chociaż bracia Limier nie wiedzieli, że robią filmy dokumentalne, tak jak pan Jourdain u Moliera nie wiedział, że mówi prozą. Więc tutaj jakby ten dokumentalizm będzie przez historię kina się przewijał w najrozmaitszych formacjach i w najrozmaitszych manifestach, ale powiadam, pierwszym manifestantem był właśnie Dziga Wiertow, który w ogóle dyskredytował kino fabularne jako właśnie zakłamane. Powiedziałbym, że tu jest wiele podobieństwa, wiele zbieżności. No, potem z kolei taka kolejna fala dokumentalizmu, która też można powiedzieć demistyfikowała zakłamane kino lat 30., lat 40., kino faszystowskie, włoskie, ale generalnie biorąc też dokonała takiej rewolucji w świadomości filmowej, było kino neorealistyczne, prawda? Ci neorealiści, którzy wyszli na ulicę, ponieważ atelier było zburzone, którzy zatrudniali aktorów, naturszczyków, którzy opowiadali historie z życia wzięte, aktorzy mówili właśnie tym językiem ulicy, więc jak gdyby znowu powrót do dokumentalizmu i to była też rewolta wobec tego kina zastygłego w pewnych konwencjach. I kolejna powiedziałbym odnowa, to jest z kolei odnowa nowej fali francuskiej. Tutaj jeśli chodzi o manifesty, no Sabatini, bo jeszcze wracając do neorealizmu, Cesare Sabatini takie pisywał teksty, powiedziałbym, programowe. Natomiast jeśli chodzi o nową falę, to na dobrą sprawę tych manifestów nie było. Jest ten słynny tekst François Truffaut o pewnej tendencji kina francuskiego, która właśnie też zarzuca jak gdyby temu kinu papy, jak to oni pogardliwie mówili, o tych mistrzach francuskiego kina z Marcelem Carné na czele, zarzucali, no, że to jest kino strasznie literackie, że jest właśnie sztuczne, że jest oddalone od rzeczywistości. I powoływali się rzecz znamienna na taki manifest, który powstał pod koniec lat 40., dokładnie w 1969 roku, Aleksandra Astrika. To się chyba nazywało Narodziny awangardy, kamera pióro, kamera stylo. I po pierwsze, Aleksandr Astryk tutaj też jakby propagował autora w kinie, co oczywiście ta cała polityka autorska, którą potem Nowa Fala uprawiała, została tutaj, no, stała się też takim kamieniem węgielnym jakby ich postawy wobec sztuki. Natomiast właśnie ta kamera stylo, ale chodziło przede wszystkim o to, że Astryk uważał, że kino ma już tak elastyczny język, kamera jest tak podatnym instrumentem opisu świata i wyrażania ludzkich emocji, że można się nią posługiwać tak, jak pisarz posługuje się piórem. I stąd też ta idea autorstwa, prawda, która została przez nową falę wypromowana. Nawiązuję tutaj akurat do tej tradycji, żeby w gruncie rzeczy może nie tyle zdyskredytować znaczenie tego wystąpienia Larsa von Triera, ale podkreślić właśnie te związki z tradycją. To znaczy, że tego typu bunty przeciwko zastanemu kinu konwencjonalnemu, no, zdarzały się wcześniej, tu jeszcze pominąłem manifest niemieckich filmowców Oberhausen w 1962 roku. Więc Lars von Trier jakby tutaj nawiązywał do, tak jak mówię, tego fundamentalizmu, do tych źródeł kina, do do podstaw kina. Pozwólcie Państwo, że sięgnę tutaj do tej książki, w której jest ten cały manifest oczywiście opublikowany. I przeczytam przynajmniej jego fragment, ten, który jest może najważniejszy. Otóż to zostało przedstawione jako śluby czystości. To jest też dosyć ciekawe, że Lars von Trier tutaj formułuje takich 10 zasad, chciałoby się powiedzieć, 10 przykazań. To jest taki dekalog filmowy, co jest o tyle interesujące, że on w ogóle z religią właściwie nie miał nic wspólnego. Tu muszę sięgnąć troszkę do jego biografii, która w dużej mierze go oczywiście ukształtowała. Znaczy, to banał każdego z nas, biografia nasza kształtuje, ale jeśli chodzi o Larsa von Triera, to była to biografia, przyznacie Państwo za chwilę, dosyć nieprzeciętna. Otóż został on, jego matka była kombatantką, była komunistką, wychowała go w duchu skrajnie z jednej strony ateistycznym, z drugiej strony bardzo liberalnym. Co więcej, na łożu śmierci wyznała mu, że w istocie rzeczy jego ojciec, którego uważał za ojca, nie jest jego ojcem. Że ona, która miała zawsze jakieś takie niezaspokojone aspiracje artystyczne, bardzo chciała, żeby jej syn został artystą i w tym celu nawiązała stosowny romans. I z tego romansu, w tym romansie począł się właśnie Lars von Trier i ona mu to powiedziała na łożu śmierci, co było dla niego przeżyciem bardzo traumatycznym. I w istocie rzeczy on w ogóle miał jakiegoś takiego zawsze w sobie ducha przykory. On tutaj w tej książce dość dokładnie na ten temat opowiada, że po pierwsze to, że został wychowany w takim duchu no właśnie arcyliberalnym, pełnej wolności, sprawiało, że on zawsze szukał instynktownie jakichś reguł, jakichś ograniczeń, jakichś zasad, które trzymałyby go w ryzach, ponieważ to poczucie wolności wiązało się z nim zawsze z doznaniem jakiegoś chaosu, który no, przeradzał się w neurozę. To on w ogóle i tak tej neurozy nie uniknął, bo cierpi na cały szereg najrozmaitszych fobii, idiosynkrazji. Jest postacią w każdym razie bardzo, jest neurotykiem. Polecam Państwu taką książkę, taką troszeczkę, no, nie powiem zbeletryzowaną, ale publicystyczną, Nilsa Thorsena. Ona wyszła po polsku, właśnie Lars von Trier, Życie, fobie i coś tam jeszcze. No, w każdym razie matkę w ogóle drażnił, prowokował, między innymi przebierając się, stąd te jego takie dosyć, powiedziałbym, perwersyjne sympatie do nazizmu i to, że tam chlapnął coś na temat Hitlera, to było też nieprzypadkowe, ponieważ on tę matkę, nieszczęsną kombatantkę, irytował, przebierając się w mundur nazistowski. I są tam zresztą w jego filmach takie, powiedziałbym, też w tych wczesnych zwłaszcza tego typu refleksy, powiedziałbym, takiej fascynacji mistyką zła. Te jego pierwsze filmy jakby do tego nawiązują. Ale wracając tutaj do tego takiego jak gdyby religijnego kontekstu tych przykazań, które sformułował. Otóż to no właśnie wynika z tego, on w ogóle potem przeszedł na katolicyzm, czyli nie tyle przeszedł, ile ochrzcił się, został katolikiem. To też zresztą w tej protestanckiej Danii było pewnym, powiedziałbym, gestem sprzeciwu, oporu. Film Przełamując fale jest też takim bardzo, powiedziałbym, przewrotnym jakby wyznaniem wiary. No ale nie chcę tutaj już wchodzić jak gdyby w te dygresje i w te konteksty, tylko wracając właśnie do tego filmowego dekalogu. Przeczytam Państwu, abyście potem mogli jakby z punktu widzenia tego właśnie tekstu ocenić film, który obejrzymy. To są śluby czystości. Ślubuję przestrzegać następujących reguł, które są wypracowane i uchwalone przez dogmę 95. Po pierwsze, wszelkie zdjęcia filmowe powinny odbywać się w autentycznych wnętrzach i plenerach. Scenografia i rekwizyty są niedopuszczalne. Jeżeli do opowiadania potrzebne są specjalne rekwizyty, to wybór miejsca zdjęć należy uzależnić od tego, gdzie takie rekwizyty się znajdują. Dźwięk powinien być zarejestrowany jednocześnie z obrazem. No, nic nowego, tak zwane setki. Żaden dźwięk nie może być zarejestrowany niezależnie od obrazu. A zatem muzyka nie może być stosowana w innych wypadkach, aniżeli takie, kiedy rzeczywiście rozbrzmiewa filmowej przestrzeni, czyli tak zwana muzyka diegetyczna, prawda? Zawsze źródło muzyki musi być widoczne na ekranie. Zdjęcia powinny być kręcone z ręki. Wszelki ruch lub bezruch, który można prowadzić ręką, jest dozwolony. Film nie powinien rozgrywać się tam, gdzie jest umieszczona kamera, ale kamera winna śledzić przebieg akcji filmu. To jest, powiedziałbym, bardzo istotny punkt, ponieważ jak zobaczycie Państwo, ta kamera trzymana w ręku przez tego człowieka z kamerą, tutaj znowu Wiertow się kłania, ta kamera jest jak gdyby współuczestnikiem akcji, można powiedzieć. Ona rzeczywiście jest bardzo blisko, daje poczucie takiej niesłychanej bliskości tych interakcji psychologicznych, które się rozgrywają. Jest uczestnikiem na dobrą sprawę. Także my tym samym, patrząc jakby przez tą kamerę, też czujemy się jak gdyby w środku rozgrywanej akcji. Film powinien być nakręcany w kolorze. No, to znowu jest oczywiste, dlatego że jakby całe kino zawsze dążyło, można powiedzieć, do realistycznej repliki rzeczywistości, prawda? Barwa jest czymś realistycznym, nie jesteśmy daltonistami. Wobec tego kino zawsze dążyło do tego, żeby rzeczywiście stworzyć tę możliwie najbardziej precyzyjną reprodukcję świata. Nie wolno ustawiać świateł. Jeżeli światło jest zbyt słabe dla ekspozycji, to daną scenę należy usunąć albo też można zamontować lampę na kamerze. Zabroniona jest optyczna deformacja, podobnie jak nakładanie filtrów, prawda? No bo to już jest rzeczywiście ten element obcy. To ma być takie nieuzbrojone oko kamery, które jest po prostu naszym okiem. Więc tutaj wszelkie filtry to jest właśnie tchną tym makijażem, tą sztucznością, która zafałszowuje obraz świata, z którym Trier namiętnie walczył. Film nie może zawierać powierzchownej akcji. No właśnie, to znaczy chodzi tutaj o to, żeby pokazać przede wszystkim bohaterów i to, co się dzieje między nimi. Nie może w nim występować morderstwo, broń i tym podobne. Zabronione są czasowe i topograficzne odstępstwa. To znaczy, że film rozgrywa się tu i teraz. Zobaczymy, jak bardzo przestrzega tej zasady film, który Państwo obejrzycie. To znaczy właśnie Festen Winterberga. I wreszcie, bardzo ważna uwaga, kino gatunków jest nie do przyjęcia. Kino gatunków jest nie do przyjęcia, ponieważ no właśnie całe kino to postnowofalowe było w dużej mierze oparte na tym paradygmacie gatunkowym. I to całe jak gdyby kino amerykańskie, od którego to wszelkie zło pochodzi, według Triera, też tutaj jest kinem, to właśnie to jest kinem gatunkowym. Taśma powinna mieć format 35 mm. Tu jest właśnie też jakby problem, bo to jest jeszcze taki relikt, powiedziałbym, tej epoki, która właśnie mijała, tej taśmy optycznej i te filmy, które były kręcone tymi kamerami cyfrowymi, były przekopiowywane na taśmę 35 mm. Ponadto ślubuję, że jako filmowiec zrzekam się osobistego gustu. Nie jestem już dłużej artystą. Ślubuję, że zrzekam się tworzenia dzieła, w cudzysłowie, skoro przedkładam chwilę nad całość. Moim głównym celem jest domaganie się prawdy od moich współpracowników i moich scenerii. To jest właśnie bardzo ważne. ten postulat prawdy, ten postulat autentyzmu. To jest to, czemu też hołdowała Nowa Fala. Tyle, że a propos właśnie, no, aha, pragnę to próbować wszelkimi sposobami i kosztem wszelkiego dobrego smaku i wszelkiej estetyki. I co tutaj jeszcze, najważniejsza rzecz, 10. przykazanie. Nazwisko reżysera nie powinno pojawiać się w czołówce filmu. No, więc powiedziałem, że to mnie zawsze najbardziej bawiło, ponieważ kto to pisze? To pisze reżyser, który w moim przekonaniu, którego najwybitniejszym dziełem jest Lars von Trier. Jako postać, jako osobowość, która znakomicie opanowała, powiedziałbym, wszelkie medialne strategie po to, żeby się wypromować. Więc to, że Lars von Trier jak gdyby tutaj wyrzeka się jakiegokolwiek pierwiastka no, osobistego, czy też tego, żeby w ogóle autor, on tutaj właśnie tam wcześniej polemizuje z tym nowofalowym kultem autora. W ogóle uważa, że to jest oczywiście coś jest takiego, powiedziałbym tutaj, takiego lewackiego w ogóle w tym całym przesłaniu, bo chodziło Trierowi o stworzenie pewnego kolektywu, takiego właśnie robotników sztuki, można powiedzieć, którzy gdzieś tam no, usuwają się w cień. To mi się przypomina, tutaj to jest też taka, powiedziałbym, dialektyka. Z jednej strony artysta oczywiście jest tym, który ma wybujałe ego, ale z drugiej strony jakby pragnie w jakiś sposób się anihilować wręcz. To Bergman też o tym pisał w takim swoim manifestie z lat 50. Każdy mój film jest moim ostatnim filmem, że w istocie rzeczy chciałby, aby stał się budowniczym katedry, kiedy jeszcze uprawiał uważał, że kino powinno być religijne, powinno być metafizyczne. Uważał, że powoływał się na przykład budowniczych średniowiecznych katedr, które gdzieś tam na dachu umieszczali tylko napis Soli Deo Gloria, czyli na chwałę Pana, na chwałę Pana Boga. Ale z drugiej strony przecież sam Bergman tutaj też był, powiedziałbym, bardzo wybujałym egotykiem. I podobnie jest zresztą z Larsem von Trierem. No, bezczelność Larsa von Triera sięgała tak daleko, że kiedy to hasło chwyciło, a przyznacie Państwo, że no, stworzenie marki, wypromowanie jej dla jakiegokolwiek produktu, no to czasem jest zabieg, który wymaga ogromnego kapitału, a tutaj na zasadzie właśnie jakiegoś takiego pstryknięcia, happeningu, właściwie żartu, nagle zrodził się cały ruch, który zaczął promieniować i zrobił wielkie wrażenie w filmowym świecie. I on na fali tego medialnego sukcesu no po prostu wysłał zaproszenie do słynnych filmowców, między innymi do Francisa Forda Coppoli, do Spielberga, do Scorsese, do Bergmana, oczywiście do Kurosawy. Odpowiedział tylko Kurosawa, właściwie dokładnie jego asystent, który napisał, że niestety pan Kurosawa nie najlepiej się czuje. I von Trier w jednym z wywiadów powiedział, no i rzeczywiście to było prawdą, bo 2 tygodnie później umarł, więc nie mogę mieć do niego pretensji. No ale bardzo był rozżalony, że na przykład Bergman w ogóle nie zareagował. Także mówiąc krótko, ci wielcy mistrzowie kina światowego ówcześni po prostu to zignorowali. No ale okazało się, że to jest bardzo chwytliwe hasło dla młodych reżyserów. Oczywiście filmy powstały nie od razu i pierwszym filmem, który został, znaczy pierwsze filmy pojawiły się w 1998 roku. I to była właśnie Festen, czyli inaczej uroczystość Winterberga. Drugim filmem byli Idioci samego von Triera. Trzecim filmem był Mifune Serena Krag Jakobsena. Czwarty film to był Król jest żywy Christiana Levringa. No potem, aha, i w ogóle, ponieważ powstała ta marka, więc powstało biuro również Dogmy, które wydawało certyfikaty. Państwo zobaczycie ten jeden, znaczy certyfikat, który tutaj jest chyba na początku czołówki, na początku czołówki Festen. I te certyfikaty wydawało filmom, które były nakręcone ściśle według tych reguł. Aczkolwiek no, zwraca się uwagę, że no, nie wszystkie filmy tak bardzo te reguły rygorystycznie tutaj zakreślone przestrzegały. No, między innymi w tym dzisiejszym filmie tam jest taki wątek dziewczyny, która popełniła samobójstwo i ona się tam jest jak gdyby gdzieś, tam jest takie ujęcie z sufitu na wannę, w której popełniła to samobójstwo, więc to jest też jak gdyby takie odstępstwo. Samemu von Trierowi zarzucano, że on w filmie właśnie Idioci, gdzie jest tam taka scena orgii, do której zresztą zaangażował, niezgodnie z zasadami, zaangażował aktorów porno, ale on się potem tłumaczył, że chodziło mu o prawdziwą penetrację, żeby to było widać. Wobec tego to ustępstwo było usprawiedliwione. No, mówiąc krótko, tutaj różnie z tym przestrzeganiem tych norm było. No ale w każdym razie rzeczywiście ta estetyka czy ta poetyka rozeszła się po świecie jak epidemia. No ponieważ to zawsze tutaj młodzi, prawda, filmowcy chcą się podłączyć pod jakiś ruch. W ten sposób no, jakby łatwiej się identyfikują, zyskują tożsamość. To jest bardzo ważne, kiedy zaczyna robić się filmy. Zaczyna się robić filmy. I tutaj rzeczywiście powstało tych filmów sporo. Właśnie na stronie Dogmy, którą do dzisiaj można znaleźć, znaczy jest w internecie, jest tam zarejestrowanych 21 filmów, ale tych filmów powstało podobno 250. Generalnie rzecz biorąc, bodaj to biuro zostało zamknięte w 2005 roku i przestało wydawać te certyfikaty, ale okazało się, że można pobierać je z tej strony. Więc tutaj już jak gdyby zapanowała, nie było już takiego porządku w tym organizacyjnego, w tym nadawaniu właśnie tych znaków tożsamości z dogmą. Potem już ze znacznie mniejszym jakby rozgłosem ogłosił von Trier takie reguły dla kina dokumentalnego, to się nazywało documentary, czy dogmentary chyba, taki był tytuł tego manifestu regulującego zasady kina dokumentalnego. Stawką, jak powiedziałam, był autentyzm. Był autentyzm przeżyć aktorzy, chociaż tutaj oczywiście znowu, gdybym miał tutaj oceniać jakby tę wierność źródłom kina, to bym powiedział, że najbardziej wierny z tych wszystkich właśnie manifestantów, tych wszystkich rewolucjonistów, którzy w imię prawdy przeciwko właśnie kinu konwencji, kinu fałszu, kinu powierzchowności, kinu gatunków się opowiadali za tą prawdą, to powiedziałbym, że najbardziej takim filmowcem wiernym prawdzie kina był jednak Dziga Wiertow. Ponieważ cokolwiek by nie powiedzieć, przy całej tutaj tej przestrzeganiu tej prawdy, scenerii, ta kamera, prawda, która jest świadkiem i tak dalej, no to jednak mamy do czynienia z aktorami. Mimo wszystko, z historiami też w jakiś sposób wymyślonymi, to jest też ciągle kinofikcji. Więc tutaj powiedziałbym, że jest też jakiś taki fałsz, jakaś sprzeczność mimo wszystko w tym całym światopoglądzie filmowym, który Lars von Trier szerzył. On też powoływał się w jakiś sposób na Karla Teodora Dreyera. To jest temat, powiedziałbym, osobny, ale też prawie anegdotyczny, bo on tam między innymi, nie wiem, kupił na aukcji frak Dreyera, którym potem występował przed każdym z odcinków Królestwa, zatrudniał operatora Henninga Bentzena, Dreyera jeszcze, aktora Dreyerowskiego, Prebena Lerdorfa. W każdym razie też zrealizował jego scenariusz niezrealizowanego filmu jako spektakl telewizyjny pod tytułem Medea. Ale kiedy myślę jakby o tych dwóch, nie powiem mistrzach, to znaczy Dreyer bez wątpienia był mistrzem, też zresztą przywiązywał ogromną wagę do autentyzmu w kinie, w tym swoim słynnym filmie Męczeństwo Joanny d'Arc wybudował całe dekoracje średniowiecznego Rouen, mimo że tam są tylko zbliżenia. W filmie będziesz szanował żonę swoją, która tam opowiada o takim piekle domowym i o takim mężu i ojcu tyranie, no, kazał wybudować całe niezwykle skrupulatnie, realistycznie odwzorowane wnętrze mieszkania, gdzie był podłączony gaz i woda. Więc tutaj też mu zależało. Aktorzy nie mogli absolutnie używać jakichkolwiek charakteryzacji. René Falconetti, tytułowa bohaterka Męczeństwa Joanny d'Arc, grała właśnie bez makijażu. Też można powiedzieć, że system Stanisławskiego, ten system przeżyć psychologicznych był tutaj bardzo ważny dla Dreyera. Więc gdzieś można powiedzieć, można mówić tutaj o pewnych analogiach w tej postawie wobec rzeczywistości. No ale powiedziałbym, że mistycyzm kina Dreyera jest znacznie bardziej przekonujący, autentyczny, prawdziwy, aniżeli manipulacje takie von Triera, zwłaszcza w filmie Przełamując falę, gdzie on tam kojarzy elementy właśnie religii, seksu, melodramatu i to wszystko właśnie tchnie jakąś taką mistyfikacją i jest bardzo, w każdym razie jest to bardzo podejrzane. Ale może przejdźmy do tych filmów. Chciałbym może tutaj przede wszystkim powiedzieć parę słów, ale myślę, że to będzie można rozwinąć już w trakcie projekcji, znaczy po projekcji. Myślę tutaj o filmie Festen. Otóż skąd się w ogóle wziął u boku von Triera Thomas Vinterberg? No, kiedy podpisywał ten manifest dogmy, miał zaledwie 26 lat, no ale był bardzo obiecującym, niezwykle utalentowanym absolwentem duńskiej szkoły filmowej, gdzie między innymi, trzeba to o tym wspomnieć, był studentem Wojciecha Marczewskiego. Wojciech Marczewski w jednym z wywiadów właśnie opowiadał o tych swoich kontaktach z Duńczykami. W każdym razie Vinterberg zasłynął świetnymi filmami krótkometrażowymi. Potem zrobił taki, w ogóle był, pochodził też z takiej rodziny, powiedziałbym, z takiej komuny artystycznej. Jego ojciec Seren Vinterberg był znanym krytykiem literackim i filmowym. Pisywał do Politiken, takiego czołowego dziennika czy tygodnika chyba duńskiego. No, w każdym razie wychował się też w dosyć szczególnym otoczeniu. Jego filmy krótkometrażowe zrobiły na festiwalach studenckich dużą karierę, zbierały różne nagrody. I potem zadebiutował takim filmem Najwięksi bohaterowie. To jest taka historia włamywacza, który ucieka potem przez Szwecję, przez policję i w sumie no, pragnie uratować właśnie też z opresji swoją siostrę, która jest tam prześladowana przez przybranego ojca. I ten film, Festen, dostał jako pierwszy ten właśnie certyfikat dogmy. I to jest taka historia, powiedziałbym, w duchu skandynawskiej dramaturgii. To znaczy jest to, odbywa się zjazd. Nie będę Państwu filmu opowiadał, jest to film bardzo, powiedziałbym, wnikliwy od strony psychologicznej, ma świetną dramaturgię. Jest tutaj ta reguła rzeczywiście jedności czasu, miejsca i akcji. Co więcej, patrząc na ten film, można by powiedzieć, że jest to adaptacja sztuki teatralnej. Adaptacja sztuki teatralnej, a tymczasem proces był odwrotny, mianowicie na podstawie tego filmu, czy scenariusza tego filmu, autorstwa Mogensa Rukowa i właśnie Winterberga. Mogens Rukow to był wykładowca duńskiej szkoły filmowej, którego notabene Trier bardzo sobie cenił. I na podstawie właściwie nie tyle scenariusza, ile filmu, bo w ogóle ta historia, inspiracją tej historii była audycja radiowa, którą usłyszał Winterberg, w której jakiś człowiek opowiadał o swoich przeżyciach z dzieciństwa, że był właśnie molestowany, bo o tym jest rzecz, seksualnie, przez swojego ojca. I tutaj no, widzimy pewne środowisko. Środowisko takie, powiedziałbym, arcymieszczańskie, czy też burżuazyjne, ludzi bardzo zamożnych. W środku obrazu widzimy zacnego, przez wszystkich szanowanego patriarchę, jakiego Helge, który, jak się domyślamy, jest szefem wielkiej korporacji. To towarzystwo obchodzi jubileusz jego 60-lecia. Gromadzą się wszyscy w zamku, a nie tyle w zamku, ile w takiej rezydencji w ogóle wspaniałej. I to wszystko przebiega, że tak powiem, zgodnie z regułami dobrego tonu. Są wznoszone toasty. Przyjeżdżają też jego dzieci. Przyjeżdża dwóch synów, przy czym jeden syn jest niepożądany, no bo jest alkoholikiem. Natomiast drugi syn przyjeżdża aż z Paryża. Przyjeżdża też siostra. Tyle, że od początku atmosfera jest, powiedziałbym, dziwna. Jest jakiś, można powiedzieć, przysłowiowy trup w szafie. I to dosłownie, ponieważ kilka miesięcy temu w tym domu samobójstwo popełniła siostra, bliźniaczka jednego z tych braci. No i co się okazuje, kiedy wszystko jest, że tak powiem, comme il faut, jak trzeba, i są kolejne przemówienia na cześć właśnie tego szacownego jubilata, to wtedy syn, bliźniak tej siostry samobójczyni, po prostu wygłasza toast, a raczej czyta go z kartki, no, z której dowiadujemy się przykrej prawdy. Nie chcę Państwu tutaj zdradzać jakby tej fabuły filmu, to jest zawsze problem dla każdego prelegenta, ile może powiedzieć, ale w każdym razie następuje powolna demaskacja tego ojca. I cały czas jak gdyby toczy się taka gra między z jednej strony tą potrzebą wypowiedzenia prawdy na temat, co w tej rodzinie było, co zaszło. To jest zresztą bardzo taki, powiedziałbym, skandynawski temat dramaturgii, bo to jest oczywiście gdzieś tam Lars Norén, a wcześniej Strindberg, a wcześniej Ibsen, prawda? U Bergmana podobnie te wydarzenia z przeszłości ciążą jakby nad tymi relacjami międzyludzkimi i to właśnie w kręgu rodzinnym. Więc i co jest tutaj ciekawe, że powiedziałbym, że ta estetyka zastosowana, która właśnie dąży do tej prawdy, właśnie ten cały dekalog tutaj znakomicie jak gdyby jest związana z tym tematem. Właśnie tego odsłonięcia tej ponurej prawdy o przeszłości. I świetne jest to rzeczywiście niebywałe aktorstwo, bo przecież ta taśma, ta cyfra ten zapis cyfrowy dawał te duże możliwości, prawda? No, stacją optyczną oczywiście mogą być duble i tak dalej, ale tutaj rzeczywiście są te momenty niesłychanie intensywne wybrane. A ponieważ jesteśmy w Danii, powiedziałbym, że gdzieś tutaj również archetyp Hamleta się kłania z odległej przeszłości, ponieważ Hamlet też demaskuje zbrodnie, demaskuje deprawację, prawda? Więc gdzieś tutaj też jakby ten duch Hamleta krąży po tej ponurej rezydencji. I następny film, który był też takim właśnie może nawet, bo ten film dostał nagrodę specjalną jury, w ogóle dostał cały szereg innych nagród, więc to był taki pierwszy bardzo spektakularny sukces Dogmy. Natomiast następny film Triera, Idioci, właśnie też jak gdyby zachowywał podobne, powiedziałbym, reguły. To znaczy oczywiście kwestia tych zasad warsztatowych była tutaj bardzo ważna, ale jeśli chodzi o temat, to też była ta demaskacja właśnie konwencji mieszczańskich. Ja bym w ogóle powiedział tak, że sięgając znowu po analogię z historii kina, że tak na dobrą sprawę znowu ten cały bunt antymieszczański i antyrodzinny, który w tych filmach Dogmy pierwszych się pojawiał, to jest w gruncie rzeczy bunt surrealistów. Jest też podobna, powiedziałbym, namiętność, którzy też pisali oczywiście manifesty, był manifest Złotego Wieku i też to było wymierzone jakby w taką właśnie, w taką obłudę, zakłamanie, hipokryzję mieszczaństwa francuskiego. Buñuel zresztą potem pozostał wierny, już stracił jak gdyby nadzieję na tę rewolucję surrealistyczną, która towarzyszyła jego pierwszym filmom w tych latach romantycznych 20., ale przecież potem te późniejsze filmy, skądinąd bardzo takie, powiedziałbym, profesjonalne, ale i błyskotliwe, były też prześmiewcze, szydercze wobec właśnie tego etosu, nieśmiertelnego etosu burżuazji. Więc gdzieś powiedziałbym, że też tutaj jest korespondencja pomiędzy tym buntem Duńczyków. Tu jeszcze wracając na chwilę do Festen. Otóż Winterberg z jednym z wywiadów powiedział, że na dobrą sprawę ta historia, to towarzystwo, które Państwo tutaj zobaczycie w tym filmie, to jest jak gdyby taki mikrokosmos Danii, że właśnie no, w ogóle Duńczycy, Skandynawowie, to jest oczywiście takie społeczeństwo niesłychanie zracjonalizowane, dojrzałe, prawda, pragmatyczne i są zdławione emocje. Są zdławione emocje i tutaj te emocje po prostu eksplodują z niebywałą siłą. Na to zdławienie emocji również skarżył się Lars von Trier, ponieważ on w ogóle no, te jego filmy takie właśnie melodramatyczne, które zrobiły taką karierę wśród publiczności. Myślę tutaj o Przełamując falę czy Tańcząc w ciemnościach, że on dał upust po prostu swojej uczuciowości, która w tym też takim domu, gdzie niby był liberalizm, ale jednocześnie no, obowiązywała taka emocjonalna asceza. To znaczy uwewnętrznanie swoich uczuć było w złym tonie. I on w tej swojej trylogii o Złotym Sercu, jak to określił, w której no, przedstawiał postacie, które były taką no, kwintesencją dobra, dawał upust właśnie tym emocjom. I tutaj mamy do czynienia, mówię o Idiotach, tym drugim filmie, z grupą właśnie takich no, młodych ludzi, którzy żyją w komunie, którzy pod przywództwem niejakiego Christophera dokonują spastykowania. Co to jest spastykowanie? To jest zachowywanie się no właśnie w sposób prowokacyjny, który jakby ma dotrzeć do wewnętrznego idioty w każdym z nas i którzy tym samym prowokują ludzi wokół, prowokują otoczenie, które właśnie zachowuje się tak, jak trzeba, zgodnie z tymi mieszczańskimi konwencjami. I tu znowu powiedziałbym, że widzimy tę zbieżność pomiędzy właśnie tym dążeniem według założeń warsztatowych do prawdy, a jednocześnie no, właśnie ta prawda jest w jakiś sposób dla tego otoczenia niewygodna ten nonkonformizm jest tutaj, no, obnaża właśnie to, tą obudę mieszczańskiego społeczeństwa. Proszę Państwa, myślę, że na tym skończę, ale temat chyba będziemy kontynuowali, bo na pewno zasługuje na to. Ten film rzeczywiście robi ogromne wrażenie, no właśnie taką swoją niebywałą intensywnością psychologiczną. Dziękuję za uwagę.